Morz po amerykańsku.
Cześć, w Morsie po amerykańsku, Janek Białostocki.
I Joanna Łaszcz.
Dzisiaj odwiedzimy Jerzego Waszyngtona, pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Ojca narodu amerykańskiego.
Można tak w sumie powiedzieć, ale ostatnie dane i ostatnie fakty obalają ten mit.
To znaczy?
Stany Zjednoczone budują sobie dookoła tej postaci taki niesamowity mit, taki nawet rytuał polityczny, że zawsze politycy odwołują się do historii Jerzego Waszyngtona, do jego geniuszu strategicznego, do tego, jakim wielkim mężem stanu był. Okazuje się, że był takim raczej spryciarzem niż mężem stanu.
To był człowiek z dokonaniami, wielce zasłużony dla narodu, tak jak się mówi.
Tak jak się mówi.
Tak się mówi, ale tak naprawdę to on już ustalił niepisaną, co prawda, zasadę dwukadencyjności urzędu prezydenta, ponieważ powiedział, że już na trzecią kadencję to on się nie zgadza.
Może zacznijmy w takim razie od jego najmłodszych lat. Nie jest prawdą, że był burżujem ani wielkim bogaczem, ponieważ nie wywodził się, tak jak popularnie przyjmuje się, Mount Vernon z takiego wielkiego majątku rodzinnego. On go zdobył dopiero później. Tak naprawdę to był dużo uboższy, takiej średniej klasy zamożna rodzina. Z ostatnimi badaniami, w sprawie jeszcze nawiązując do ostatniego odcinka, to w jego domu znaleziono symbole masonów. Także potwierdzony fakt, że masoni maczali w tym palce. Nie dość, że wykazał się niesamowitym sprytem. On od początku walczył po stronie brytyjskiej. Brytyjczycy, Francuzi i Indianie walczyli wtedy o wpływy na kontynencie i musiał się jakoś wykazać. Jednym z takich powodów, czy może okazji, to jest też pewna taka taktyka polityczna, żeby wykazać się wojennie, a później majątkowo zdobyć jakoś pieniądze, to pewnie się domyślacie, majątkowo to wystarczy zamożna żona, zamożna wdowa, akurat tak się mu przytrafiło, a ten musiał się jeszcze jakoś wykazać w armii. Podczas różnych strategicznych zagrań między Brytyjczykami a Francuzami, on walczył wtedy po stronie brytyjskiej i jeden z jego przełożonych poprosił go, żeby pojechał z dokumentami czy poselstwem do strony francuskiej. To chodziło o jakieś ważne dokumenty, czy jakieś omawianie pokoju, czy w zawieszenie broni. No, to nie jest najważniejsze akurat to. Ale młody Waszyngton, mimo że było wielu innych posłańców, którzy znali się na mapach kontynentu i wiedzieli, jak się tam poruszać, to on, słysząc, że każdy dostanie przewodnika i jakiś mały oddział do obrony, zgłosił się, mówiąc, kłamiąc de facto, że perfekcyjnie zna mapę i że jest bardzo obeznany, a zupełnie nie wiedział, które drzewo gdzie rośnie. Ale że dostał swojego przewodnika, nazywał się Gist, pojechał do Francuzów, przekazał dokumenty i wracając stwierdził, że nie warto jest marnować czas czekając, aż cały oddział przejdzie, więc oddział sobie spokojnie maszerował, a on razem z Gistem pobiegli przodem jak najszybciej. Także dwóch ludzi, którzy niosą odpowiedź strony francuskiej w wielkiej wojnie, idzie sobie w dwójkę przez las. I tak jak można się było spodziewać normalnie, jak w jakimś westernie, znikąd wyskoczył Indianin i ten Indianin w związku z tym, że oni zabłądzili przez mgłę, stwierdził, że ich zaprowadzi tam, gdzie można. Idąc za tym Indianinem, Gist domyślił się, że on ich nie prowadzi w stronę ich obozu, tylko w zasadzkę Indian. No i doszło do sprzeczki. Gist chciał zastrzelić Indianina. Jednak bardzo mądry, albo raczej bardzo głupi Waszyngton stwierdził, że nie możemy go zabijać, bo dodatkowo jeszcze nam Indianie się napatoczą, ale na to już było zupełnie za późno. Uciekli później z Gistem przez jakąś zamarzniętą rzekę i do czego dążę? Waszyngton jest pięknym bajkopisarzem. Opisał ten raport, jakby to był taki wiersz tragiczny, o strasznych przeżyciach, o mgle gęste jak mleko i Indianinie wojowniczym jak niedźwiedź. I takie historie wtedy bardzo dobrze się sprzedawały o odważnych żołnierzach w armii brytyjskiej, ponieważ potrzebowali po prostu morali, tak, że może mi też się coś takiego przydarzyć, takie szczęście. To był taki pierwszy punkt w jego karierze, którym mógł zasłynąć. I nie zasłynął samą historią, bo dokładnie nie wiemy, co tam się stało. Pewnie Gist dostał jakąś dobrą łapówkę, żeby to wszystko tak opisać. A Waszyngton wypłynął na takiej historii z Indianinem, Francuzami, mgłą, zamarzniętą rzeką i walecznymi niedźwiedziami. Także to było takie pierwsze jego kurs na władzę, jego kurs na wielkie ambicje.
mówiłeś, że jest bajkopisarzem, a wiesz, ile wynosiła słów mowa inauguracyjna, kiedy został zaprzysiężony po raz drugi na prezydenta?
Pewnie 3 albo 4, tak jakoś.
Nie, to byłoby za mało. 135 słów, ale to i tak była najkrótsza mowa inauguracyjna w historii.
No myślę, że to z takiego przyzwyczajenia już do tego podchodził, że w ogóle nie było opcji, żebym nie został drugi raz prezydentem. To tak odhaczył to po prostu.
Powiedział veni, vidi, vici i idźcie sobie.
Idźcie sobie i dajcie mi pracować.
Dajcie mi święty spokój.
Ostatnio na fali to hasło, dajcie nam pracować. No dobra, nieważne. Wspomniałem o tym, że musiał sobie załatwić skądś pieniądze. No i znalazł Martę Castis, wdowę, bardzo bogatą, która miała bardzo dużo niewolników, bardzo dużo pieniędzy i 7000 hektarów ziemi.
W ogóle on był zwolennikiem niewolnictwa.
Był ogromnym zwolennikiem niewolnictwa, chociaż później na łożu śmierci stało się coś, czego się nie spodziewaliśmy, ale to może pod sam koniec w takim razie zostawimy. Właśnie dotyczący fakt niewolnictwa i Jerzego Waszyngtona. Marta Castis i Jerzy Waszyngton to jest takie wielkie amerykańskie love story. To jest taki idealizm mitów. To jest coś, co Amerykanie uwielbiają. To jest tak romantyczna historia, to znaczy może to nie jest romantyczna historia, to jest bardzo dobrze romantycznie zbudowana historia. Wojna, on wielki przywódca, oni się kochają, mają dużo dzieci, wielkie posesje, wielkie bogactwo. Każdy chce być, każdy Amerykanin powinien być taki jak Jerzy Waszyngton. Żonę, dużo pieniędzy i toczyć wielkie wojny. I toczyć wielkie wojny imperialistyczne. Tak to nawiązuje do tego. Chociaż podkochiwał się w przyjaciółce swojego przyjaciela, George'a zresztą, Sally, ale ona myślała, że to żarty i go odrzuciła, więc został z Martą.
I dzięki temu miał
bardzo dużo pieniędzy, tak.
Właśnie. I w związku z tym, że miał tak dużo pieniędzy, to jako jedyny prezydent odmówił przyjęcia wynagrodzenia. Miał 25 tysięcy dolarów rocznie takiego wynagrodzenia za bycie prezydentem. On powiedział, nie potrzebuję.
To dzisiaj chyba prezydent Wenezueli. To jest też jedyny aktualnie prezydent, który zrzekł się w ogóle wszystkich
pieniędzy, bogactw, tylko że
bogactw. No też prezydenci nie zarabiają z drugiej strony tak dużo. Zrzekł się i przyjeżdża do pracy takim starym
samochodem,
samochodem, ale teraz chciałem garbusem przyjeżdża starym do pracy i to jest taki prezydent bardzo nowoczesny, bo pokazuje, że trzeba oszczędzać, on nie będzie wykorzystywał państwa.
Taki ekologiczny jest. No. To tak swoją drogą.
Tak swoją drogą, to może jakąś pioseneczkę?
Od 1 do?
No ja chciałbym wybrać raz.
Ojejku, dobrze, proszę.
To 4. W ciemno strzelam i to jest Natalie Cole i Nat King Cole Unforgettable. Unforgettable. That's what you are.
Unforgettable, though near or far.
Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more
unforgettable in every way.
And forevermore.
And forevermore.
That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Thank you. someone been born. Thinks that I am unforgettable too.
Mówimy o George'u Washingtonie, że jest takim poważnym prezydentem, ojcem narodu, takim po prostu bohaterem narodowym, ale nie wiem, czy wiesz, że miał problem z zębami. Już jako 22-letni chłopak zaczął systematycznie tracić zęby, chociaż dbał o higienę jamy ustnej i spowodowane to było częstymi nawracającymi się problemami zdrowotnymi. W związku z tym lekiem na jego schorzenie był chlorowodorek rtęci, no ale niestety on wpłynął na to, że to jego uzębienie było coraz słabsze i wypadały mu te zęby.
Ja też chciałem mówić o zębach, ale skoro już zaczęłaś, to mogę ci sprzedać pewien fakt o jego zębach.
To nie była proteza drewniana. Nie wiem, czy to o to chodziło ci, ale...
Nie, to jest dużo gorsze. Wszystkie zęby nie pochodziły od ludzi.
To wiem.
Nie, jego zęby trzonowe pochodziły od krów. Kły kupił od swoich niewolników, zapłacił niewolników, żeby wybili sobie własne zęby, żeby on mógł mieć fajną szczękę. A niektóre zęby to musiał określić swoje bogactwo i wyrzeźbił sobie zęby z kości słoniowej.
To prawda, bo właśnie o tym mówię, że krąży taka legenda, taki mit o tym, że miał protezę drewnianą. Nie było tego drewna aż tak dużo, były jakieś elementy drewniane. Natomiast ta jego sztuczna szczęka przysparzała mu wielu problemów. Górna, dolna proteza były połączone silnie zwiniętymi sprężynami, które niestety...
Pękły i wybiły mu oko.
Nie, które po prostu nie były tak dokładnie przystosowane do jego żuchwy i ogólnie miał problem z tą szczęką i czasem mu się nie śmiej, bo wypadała.
A, no tak.
Wyobrażasz sobie?
To jest taka historia, przez to, że mu wypadała ta szczęka, w dniu, kiedy został zaprzysiężony na prezydenta, prawie w ogóle się nie odzywał, ponieważ składał przysięgę z jednym zębem. W danej chwili miał tylko jeden własny ząb w ogóle.
Ale ogólnie jeszcze tak sobie podtrzymywał te zęby tak palcem wskazującym i ogólnie no to...
Aż dziwnie, że go tak na obrazie nie namalowali.
Wszyscy malarze malowali go z takim ponurym wyrazem twarzy, no bo nie mógł się uśmiechać. Ale z drugiej strony ja się zastanawiam, jak ci wszyscy ludzie wokół prezydenta zachowywali powagę, kiedy właśnie te... Ta jego szczęka.
Kiedy mu wypadała szczęka?
Na przykład. To ja sobie tego nie potrafię wyobrazić. Przepraszam, ale takie, wiesz, kreskówki, latająca szczęka.
Mamy pieniądze, mamy fajną żonę, mamy jakiś początek interwencji wojskowych, ale jeszcze nie początek kariery. Konkurencja nie śpi. On nie był wtedy jedynym oficerem czy kapitanem w armii brytyjskiej. I otóż tak jakimś cudem nadarzyło się 9 lipca 1755 roku. Kiedy miał 23 lata i jechali ze swoją armią przez las, okazało się, że na koronach drzew czyhali na nich Indianie. A że Indianie wtedy już bardziej znali technikę, ponieważ nauczyli się już trochę obsługi pistoletów, to zaczęli do nich strzelać z tych koron drzew i absolutnie rozgromili prawie cały oddział nie pod dowództwem Waszyngtona.
Ale Waszyngton jako jedyny przeżył.
Waszyngton jako jedyny przeżył. Umiera najważniejszy generał. Każdy generał po tej bitwie albo nie żyje, albo jest tak chory, że nie jest w stanie spełniać obowiązków. Każdy oficer albo nie żyje, albo nie ma nogi. I Jerzy Waszyngton jest jedyną osobą, której absolutnie nic się nie stało. Kula przeszyła jego kurtkę, zupełnie mu się nic nie stało. Jego koń został zabity, a Jerzy Waszyngton, normalnie nietknięty, został jednym z najwyższych wtedy dowódców, ponieważ on jako jeden z nielicznych nadawał się do pracy z armią wtedy, odpowiednim stopniem wojskowym.
To było przeznaczenie.
Ja wiem, czy przeznaczenie.
No potem został prezydentem, to widzisz.
Niby tak. Mógł spełnić swoje ambicje w końcu. I tutaj, a propos jego prowadzenia wojen, pokazuje się następny fakt historyczny związany z Waszyngtonem. W związku z tym, że on pochodził ze średnio zamożnej rodziny, to uprawiał kiedyś rolę i miał wielkie doświadczenie generalnie z rolnictwem, przyrodą, środowiskiem. Znał się na tym. No powiedzmy, no to nie było dziecko z buszu, no ale coś tam wiedział, powiedzmy, jak, jeżeli to był taki przywódca armii brytyjskiej wtedy jeszcze. Kiedy wybuchła wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych, a przypomnijmy, że ten konflikt trwał na kontynencie w latach 75-83, 26 grudnia 1776 roku generał Cornwallis, który przewodniczył wtedy wojskom francuskim z Nowego Jorku, idzie po Waszyngtona, czekającego na południe od Nowego Jorku w stanie Jersey, wtedy jeszcze nie New Jersey, tylko Jersey, czeka, ponieważ nie dość, że musiał się przeprawić przez bagna, a że był to bardzo ciepły grudzień, to wszystkie jego konie i armaty i cały sprzęt tonęły w tych bagnach. Waszyngton był uziemiony pod Nowym Jorkiem. No i ten generał Cornwallis z armii francuskiej stwierdza, że teraz moje wojsko przejdzie się bardzo blisko jego wojsk, skoro oni są uziemieni. Zaczekamy i o poranku ich zaatakujemy. Ale w związku z tym, że Waszyngton znał się na rolnictwie, wiedział doskonale, że Cornwallis czeka dwa wzgórza stąd i zaatakuje o poranku, po kierunku wiatru przewidział, że przyjdzie przymrozek. I tak się też stało. Po północy przeszedł przymrozek, błoto trochę zamarzło i dużo łatwiej było im się wycofać. I w tym momencie Waszyngton każe rozpalić ogniska, tak żeby sprawić, żeby armia francuska ciągle myślała, że Waszyngton ciągle jest za wzgórzami.
A tymczasem oni sobie...
Wycofuje się i zmienia front walki. Atakuje drugą część armii francuskiej w miejscowości Princeton. To jest jeden z największych geniuszy strategicznych Waszyngtona. Oczywiście Cornwallis atakuje rano, nikogo tam nie zostaje. Okazuje się, że Waszyngton zaatakował Princeton, zdobył je w mgnieniu oka, ponieważ tamta część armii zupełnie się niczego nie spodziewała. Także zobacz, jakim dobrym wojownikiem może być rolnik.
A propos rolnika, to może teraz przejdziemy na chwilę do ciekawostki.
Ciekawostka Joanny Łaszcz?
Tak, bo to
ciekawostka
jest...
Ciekawostka Joanny Łaszcz.
I fanfary, bo ona jest związana właśnie z rolnictwem, z farmą i z kozami tym razem. Dlatego, że w sieci pojawiło się takie ogłoszenie rolnika, który szuka wolontariuszy do przytulania kóz.
Co?
Tak, do przytulania.
Co?
Do przytulania kóz, bo uważaj, jest zimno, będzie miał mnóstwo kóz na farmie. Jak tutaj zachować powagę? Do...
Nie mam pojęcia. Pełen profesjonalizm. No.
I te kozy marzną, po prostu. Jest im zimno i jeszcze będą takie malutkie.
Małe kozy będą?
Tak, mnóstwo małych koźlątek i ponieważ to jest farma, gdzie te kozy się trzyma dla sera, mleka.
No to tak jak normalnie się kozy trzyma, dlaczego innego by tam je trzymał, te kozy? No powiedz, po co oni mają je przytulać, no?
No bo właśnie jak trzymają te kozy do tego dawania mleka i sera, no to wtedy, kiedy matki idą na dojenie, no te małe koźlątka zostają same i żeby im nie było smutno i żeby nie było im zimno. One chodzą w sweterkach, chodzą... Jak czytałam to w domu, to się nie śmiałam.
Przecież jak mają sweterki, to po co jeszcze trzeba ich tam trzymać?
No bo jest jeszcze mimo to za zimno, a teraz wiesz, szaleją śnieżyce w Stanach, więc po prostu tak, przytulajmy kozy.
No. Jak masz jakichś zgłaszających się do tego pomysłu?
Podobno mnóstwo. To wiesz, nie trzeba
mieć... przytulania kóz. Ale przytulanie kóz to jest poważna sprawa.
W związku z czym zachęcamy, przytulajcie kozy.
Jeżeli jakąś macie.
A jeżeli nie, no to Stany zapraszają.
A to jest jeszcze wolontariat nawet, tak? A nie praca.
Ale wolontariat też
oni
jest
w cenie.
Oni to
robią za darmo.
Ale wyobrażasz sobie wpisać w CV i potem pracodawca tak inaczej...
Przytulałem kozy przez 2 lata.
Ale jako wolontariusz. Wyobrażasz to sobie
no
po
to
prostu...
to awansujesz, będziesz krowy później przytulała i tak dalej, coraz alpaki, większe zwierzę.
Słonie. Słonie też czują, wiesz? Naprawdę słonie też czują.
No to może wróćmy do Jerzego Waszyngtona, bo jeszcze miałem kilka fajnych faktów do sprzedania na jego temat.
No to słucham cię.
Chociażby to, że był oszustem.
Teraz ja już nie wiem, co ja mam powiedzieć. Po prostu ja już nic nie będę mówić.
To ten rolnik z tymi kozami to nikogo nigdy nie oszukał, ale Jerzy Waszyngton tak. Jerzy Waszyngton starał się wykreować swoją armię, że miała niby 40 tysięcy osób, żołnierzy i sporządza specjalne dokumenty formalne, jak wylicza, ile ma armat, ile ma żołnierzy, jakie są wielkie zapasy, na ile im starczy i w jakiś cudowny sposób takie dokumenty wpadają w ręce francuskiego szpiega. I ten szpieg francuski przekazuje swoim generałom, jaki jest stan wojsk Jerzego Waszyngtona. Doszła informacja przez tego szpiega, że wojska Waszyngtona to około 9 tysięcy osób, a w rzeczywistości były 4 razy mniejsze. I tak Jerzy Waszyngton zatrzymał wielką armię francuską w Nowym Jorku na całą zimę, przez co miał czas odnowić zasoby i ściągnąć jeszcze więcej żołnierzy z kontynentu, żeby później uderzyć i wygrać. No cóż.
No to jest dobry, chciałam powiedzieć kombinator, ale to tak naprawdę to jest dobry strateg. Widzisz?
Taktyk, bo to jest raczej taktyka. Strategia jest bardziej ciągła, a taktyka jest bardziej krótkofalowa.
Dziękuję, wiesz, po prostu całe życie w błędzie, już teraz tego błędu nie powtórzę.
Czy będziemy wspominać o jego śmierci jeszcze?
Zanim o śmierci, to jeszcze warto powiedzieć...
O życiu.
O życiu, tak, że jeżeli w 1789 był zaprzysiężony, stał się autorem precedensu, który był później kontynuowany tak naprawdę przy wszystkich kolejnych zaprzysiężeniach. I ten precedens polegał na tym, że do złożonej na Biblii przysięgę dodał słowa: tak mi dopomóż Bóg.
Piękna sprawa. Ja miałem teraz wcisnąć ciekawostkę o niewolnikach i jego śmierci. Z no to, początku audycji.
No to właśnie.
Kiedy 14 grudnia 1799 roku ciężko zachorował po swojej przejażdżce konno, po swojej posesji, miał problemy ogromne z oddychaniem i oczywiście lekarze, geniusze tamtych czasów postanowili mu spuścić krew, przez co bardziej jeszcze mu się gardło zapadło w tamtym miejscu i już w ogóle nie miał jak oddychać, ale powiedział na łożu śmierci, że po śmierci jego żony wszyscy jego niewolnicy mają zostać uwolnieni i odpowiednią edukację. Po śmierci Waszyngtona jego żona Marta
zniszczyła testament.
Nie do końca zniszczyła testament, bo co byś zrobiła na jej miejscu, tak? Ci wszyscy ludzie, którzy teraz dla ciebie pracują, ty jesteś sama w tym domu wielkim, oni wiedzą, że oni będą wolni, jak ty umrzesz.
No to chcą twojej śmierci jak najszybciej.
Chcą jej śmierci jak najszybciej, więc bardzo rezolutna Marta
zmienia testament.
Nie zmienia testament, tylko uwalnia ich od razu.
Nie pomyślałabym.
Nie pomyślałabyś, prawda? To takie niepodobne do białasów. No i od razu ich uwalnia i wszyscy żyją długo i szczęśliwie.
Kto
nadzieję.
Tam dla niej pracuje w takim razie, w tym wielkim domu?
No nie wiem, to może gotowała sobie sama ziemniaki.
Może by sprzedała i wiesz, jakąś...
I kupiła jakieś mieszkanie.
Na przykład.
No dobrze, to była ciekawostka rolniczo-niewolnicza. Jakkolwiek by to było ze sobą niepowiązane. Puścimy w takim razie jeden z moich ulubionych zespołów, All for One.
Też możesz sobie powybierać dzisiaj.
I can love you like that.
True, and one day a prince charming would come rescue you. You're like romantic movies, and you never will forget the way you felt when Romeo kissed Juliet.
And all this time that you've been
intend to keep. So when I say forever, forever's what I mean. Well, I'm no Casanova, but I swear this much is true. I'll be holding nothing back when it comes to you.
You dream of love that's
zdjęcie tygodnia w Morsie po amerykańsku. Co tam mamy? Wczoraj publikowaliśmy zdjęcie tygodnia o godzinie 17 i jest to
budynek.
Nowy Jork. Ale miasto Nowy Jork.
Tak. Zdecydowanie Nowy Jork. Załóżmy 1900 rok, bo tak naprawdę ten budynek został skończony w 1902 roku, więc trochę ta budowa musiała zająć.
I chodzi o Flatiron Building.
Budynek żelazko.
Budynek żelazko, dlatego też jego nazwa pochodzi trochę od Flatiron. To jest takie iron, trion, ion.
To jest żelazko, a dlatego żelazko, że po prostu taka była działka i postanowili tam jeszcze wcisnąć budynek.
Jeden i wtedy, w tamtym roku, to był najwyższy budynek w Nowym Jorku.
No,
teraz to już jest daleko, daleko, daleko. W ogóle nie ma go na liście pierwszych 100 dzisiaj w Nowym Jorku.
Ale zawsze można tam dobudować coś.
Dobudówka. Drugie żelazko postawmy. Słuchaj, jest żelazko, to jakbyśmy jeszcze jakąś deskę tak postawili na nim.
On ma 21 pięter i 93 metry wysokości, więc spokojnie jeszcze coś tam by można było
dodać. Dosyć Towers w Gdyni się nadaje, słuchaj, też będzie konkurowało.
Może być.
Został zaprojektowany przez Daniela Burnhama z Chicago Był jednym z pierwszych budynków o szkielecie stalowym. Patrz, taka technika poszła do przodu.
Ale oprócz tego, że już tutaj mówiliśmy, że nie jest może najwyższym budynkiem w tym obecnych wieżowców, natomiast na pewno jest jednym z nietypowych i rozpoznawalnych takich budynków. No i na ten temat jego powstało nawet kilka książek. Także pojawia się w różnych produkcjach filmowych, Godzilla na przykład z 1998 roku.
No dobrze, to chyba nam się już czas kończy, bo tutaj widzimy, że nam reżyserka pokazuje, żebyśmy skończyli, rzucają w nas kamieniami i ziemniakami i swetrami dla kóz, więc trzeba powoli kończyć, więc będziemy się żegnać utworem Michaela Bublé, Home. Jan Białostocki.
I Anna Łaszczyk.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Another summer day has come and gone away from Paris and Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another aeroplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. Just like I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. This was not your dream, but you always believed in me. Another winter day has come and gone away in either Paris or Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people, I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you, you know. Let me go home. Home. Let me go home. It'll all be all right. I'll be home tonight. I'm coming back home.
Morse po amerykańsku.